tupopaprana.pl, a Ty słuchasz podcastu Bzdury na niedzielę, gdzie opowiadam o dupie Maryni, czyli o wszystkim, co mnie bawi, smuci, irytuje i zastanawia. No to tamtego zaczynamy. Witam serdecznie w dzisiejszych Bzdurach na niedzielę. Będziemy sobie rozmawiać o zdradzie, a dokładniej o tym, kiedy zdrada się pojawia. Zdrada to pojęcie względne, umowne. Dlatego zasady, które mogłyby nasz związek trzymać w kupie, musimy sobie ustalić sami. Dlatego dla jednych namiętny pocałunek z drugą osobą będzie zdradą, dla innych nie. Dla jednych zdrada zaczyna się dopiero, gdy dochodzi do kontaktu fizycznego, a dla innych już sam flirt na Facebooku ze świeżo poznanym, na przykład nieznajomym, będzie ciosem w samo serce. Zdarza się też, że zdrada może wystąpić tylko na poziomie emocjonalnym i z fizycznością nie mieć nic wspólnego, a jednak dla kogoś, może nawet dla Ciebie, zdradą będzie. Bo powiedz mi, czy noszenie w portfelu przez Twojego partnera zdjęcia Waszej wspólnej koleżanki zamiast Twojego będzie dla Ciebie zdradą? No, Ty może machniesz ręką. Ja za to zrobię awanturę, że wióry polecą. I to mówię całkiem poważnie teraz. Jeśli w Twoim związku pojęcie zdrady trzyma się tej samej kupy, co pojęcie zdrady w rozumieniu Twojego partnera, to masz szczęście. Jeśli kupa się rozmywa, to jest gnój. I to może być pierwszy moment, kiedy pojawi się zdrada. I teraz tak dla jasności. Mówię o pojawieniu się zdrady w związku, w którym ludzie się jednak kochają i im na sobie zależy. Dlatego już zupełnie pomijam te wszystkie psychologiczne pierdoły związane z tym, że ktoś jest seksoholikiem, a jeśli nie jest, to musi zdradzać, bo zdradą rekompensuje sobie swoje poczucie wartości. Ktoś inny mnie chce, więc jestem coś wart, jestem coś warta wtedy. Pomijam też osoby, które zdradzają, bo potrzebują podniet i adrenaliny, a stały związek je zwyczajnie ciśnie i dusi. Albo się go nawet boją. Wszystkich powyżej odsyłam na psychoterapię, bo takie zachowanie ma zawsze jakieś głębsze podłoże. Jeśli nie odnajdujesz się w tej powyższej grupie, to znaczy, że możesz zostać i słuchać dalej. I po tym długim wstępie wyjaśniającym podstawowe kwestie terminologiczne, tego przechodzimy do konkretów. Zdrada pojawia się wtedy, kiedy w związku coś nie gra. Komuś czegoś brakuje, nie są zaspokojone jakieś potrzeby, które wcześniej karmione były w odpowiednich proporcjach. Tych deficytów nie musimy sobie nawet uświadamiać, po prostu będziemy próbować je zaspokoić gdzieś indziej. Co robisz, kiedy w sklepie X wyprzedali Twoje ulubione szpilki, w których chodziło Ci się jak na chmurce? Po pierwsze, czekasz na dostawę albo szukasz innego sposobu, by je zdobyć, na przykład w sklepie Y, w którym zaspokoją Twoją potrzebę nabycia szpilek tak od razu bez czekania. Z niezaspokojonymi potrzebami w związku jest identycznie. Szukasz jakiegoś sposobu, by te braki wyrównać, uzupełnić zasoby, na przykład w objęciach kogoś innego. Te niezaspokojone potrzeby mogą być różne. On już je nie docenia i nie rozumie. Ona go nie komplementuje i nie podziwia jak dawniej. On się zapuścił, ona zaniedbała, on nie poświęca jej czasu. Ona poświęca czas, ale dzieciom, nie jemu. Dobrze jest znać na pamięć tą wyliczankę zaniedbań partnera, bo łatwiej jest wtedy zdradzać i swoją zdradę usprawiedliwić. No, takie tu śmieszki, heheszki na poważne tematy. Zaniedbania przez partnera może zrekompensować kochanek lub kochanka. Daje nam wtedy to, co dawał niegdyś przynależny partner, a co z jakichś przyczyn dawać przestał albo zapomniał, że trzeba. Ludzie traktują związek jak lodowiec. Myślą, że on będzie zawsze. A on przez zaniedbania człowieka topnieje. Tak jak topnieje związek, który zapominamy pielęgnować. Czy pogoń za uzupełnieniem potrzeb usprawiedliwia zdradę? A w życiu jest jednak sygnałem, że źle się dzieje w biznesie zwanym związkiem i może warto wprowadzić plan naprawczy. To porównanie związku do biznesu ukradłam profesorowi Zdebskiemu, ale czy nie jest ono wymowne? Normalnie trafia w punkt. Kiedy doszło już do zdrady, naprawa jest zdziebku utrudniona, ale czy niemożliwa? Tutaj mamy dwa obozy, bo jedni twierdzą, że nie są w stanie zdrady wybaczyć i nie mogliby już ponownie partnerowi zaufać. Co zrozumiałe, chociaż czasami obóz pierwszy żałuje, że uniósł się honorem i przyznaje, że nadal go kocha, że jej mógł jednak wybaczyć. Obóz drugi utrzymuje, że zdrada odrodziła ich związek, uświadomiła, co nie gra i pozwoliła wprowadzić plan naprawczy, który przyniósł pozytywne rezultaty. Nie zawsze jednak warto naprawiać, bo czasami wszystko się rozsypuje do tego stopnia, że składanie elementów jest jak szukanie igły w stogu siana, bezsensowne i zwyczajnie głupie. Po co na siłę coś kleić? Wiem, co powiesz, dla dzieci. I rzeczywiście, często to zdaje egzamin. Pary wytrzymują ze sobą dłużej, właśnie dla dzieci. Ale dzieci nie są głupie. Widzą, kiedy coś między rodzicami nie gra, a są szczęśliwe i mogą się prawidłowo rozwijać, kiedy widzą szczęśliwych rodziców. Kiedy nie czują napięć między nimi, nie słyszą kłótni, widzą, że im na sobie zależy, więc przeczekać dobra rzecz, bo czas działa cuda, ale czasami większym cudem będzie odpuścić. Ja jeszcze widzę na horyzoncie obóz trzeci. Ten, który świadomie chce żyć w iluzji, który wie doskonale o zdradzie, ale przez to, że partner zaspokaja wiele potrzeb i jest dla nas ważny, nie chcemy się z nim rozstawać, akceptujemy zdrady, godzimy się z tym, bo nie chcemy żyć bez niego lub bez niej. Albo nie chcemy rozwodu, bo to na przykład niezgodne z naszą wiarą, też tak może być. Czy tak wygląda miłość? Jak widać, miłość też jest pojęciem względnym, tak samo jak zdrada, i dla każdego znaczy coś innego. A teraz bardzo ważne pytanie, czy przyznać się do zdrady? Z perspektywy zdradzającego, większą karą dla niego jest nie przyznawać się. Wyrzuty sumienia zrobią swoje. Przyznanie się do zdrady to zawsze jakieś odciążenie, które daje przecież ulgę, ściąga z nas część balastu i co wtedy? No wtedy ta gorsza część tego balastu nagle przechodzi na barki osoby zdradzonej. Czy to jest sprawiedliwe? No zastanowiłabym się nad tym. Z drugiej strony pewnie mnóstwo osób wolałoby usłyszeć nawet najgorszą prawdę niż żyć w kłamstwie. Tak się nam wydaje. Ja mam jednak wrażenie, że my nie lubimy prawdy, bo życie w Matrixie jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Dlatego dla mnie największymi bohaterami są osoby, które o zdradzie się dowiedziały, zdradę wybaczyły, a ich związek teraz kwitnie. Nie wiem, jak to się robi, ale się da, bo znam takie przypadki. Katarzyna Miller w swojej książce o przekornym i bulwersującym tytule Kup kochance męża kwiaty, uwaga jeszcze raz, gdyby ktoś przegapił, Kup kochance męża kwiaty. Zupełnie na poważnie te kwiaty zaleca wysłać. Zna przypadki, gdzie chłop albo baba po zdradzie i przyznaniu się do niej zmieniają się na lepsze, a przez to związek nabiera nowych rumieńców. Ten, który zdradza, uświadamiał sobie, co mógł stracić, a zdradzony widoczną zmianę partnera docenia. I z tą optymistyczną i jakże rumianą myślą Was zostawiam. Bierzcie i szerzcie te bzdury dalej. Pa!